Cześć, witamy Was serdecznie z Mateuszem Kilińskim
Cześć.
i Krzyśkiem Baranem w podcaście o programach. Jest nam bardzo miło, że możemy znowu do Was mówić. Dzisiaj nieco dziwne środowisko,
W
ponieważ
innych
Mateusz
warunkach.
jest osobno,
Tak.
ja jestem osobno, widzimy siebie na ekranie, a w zasadzie słyszymy siebie, nagrywamy to do kamery, więc mam nadzieję, że audio będzie świetne. Obraz na YouTubie, mam nadzieję również, że będzie świetny. Zobaczymy.
Nie ma innej opcji, damy radę.
Słuchajcie, dzisiaj przygotowaliśmy kilka tematów, które chcieliśmy Wam przybliżyć. Bardziej taki lajtowy odcinek, gdzie będziemy kilka historii z Mateuszem przybliżali. Nie jest to jeden wątek, tak jak w poprzednim odcinku od A do Z jeden temat poruszaliśmy. Są to zebrane artykuły, przemyślenia z tego tygodnia. Mateo, zaczynasz, czy ja mam zaczynać, jak czujesz?
A wiesz co, no to ja zacznę. Jak już wywołałeś mnie, to ja zacznę.
Dawaj.
Ja mam trzy artykuły, będziemy na przemian sobie je opowiadać. Ja mam chyba, wiesz co, artykuł w sumie już nawet nie z zeszłego tygodnia, tylko no, to się trochę ciągnie, ale co tydzień pojawiają się nowe kwestie. Głośno było o, no ja to nazwę, aferze pociągowej. To jest bardzo fajny case w paru kwestiach.
O, firma Newag.
Wiesz co, specjalnie w swoich notatkach nie wymieniałem nazwy producenta i tak niech zostanie, to wyszło od ciebie. No ale co w ogóle wiemy o tej sprawie? Polska grupa...
A możesz przybliżyć, dlaczego boisz się używać nazwy? Boisz się, że nas algorytmy wrzucą na środek internetu, koniec internetu, bądź na jego początek?
A wiesz co, jak na początek to jeszcze okej, nie? Ale cholera wie, komu wiesz, zaraz kij w mrowisko włożymy, więc nie chciałem żadnych słów tutaj kluczowych użyć, w tym też nazwy producenta. No tak po prostu sobie założyłem, że wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, taka wiesz, doza tajemniczości, nie wiesz.
Okej, dobra.
No ale dobra, co w ogóle wiemy o sprawie? No generalnie polska grupa, uwaga, analityków, bo nie chcę ich tutaj nazywać hakerami, bo no dlaczego? Dojdziemy za chwilkę. Ta nasza grupa polskich specjalistów odkryła, że w oprogramowaniu sterującym zainstalowanych w pociągach dostarczonych przez jednego z polskich producentów pojazdów szynowych znajduje się złośliwy kod. No i pytanie, na czym polega jego złośliwość, bo to jest turbomajstersztuk. Otóż we wspomnianym oprogramowaniu znajdują się instrukcje, uwaga, unieruchamiające pojazd, jeśli ten stoi w serwisie we wskazanych lokalizacjach przez ponad 10 dni i jak można się domyślić, nie są to lokalizacje serwisowe producenta, lecz konkurencji. No, po prostu super sprawa.
Tak, myślę, że to, co w tej historii być może za chwilę powiesz, ale... Jakby przekazałeś finał tej historii, ale...
Jeszcze gdzie finał? No jeszcze do finału nie doszedłem. Na razie powiedziałem, co zostało ustalone, nie?
Tak, ale jakby co było jeszcze wcześniej tak naprawdę? Dlaczego ta polska grupa analityków wkroczyła w ogóle do tych pociągów czy szynobusów? Co było powodem?
No wiesz co, no już nie chciałem się zagłębiać w takie szczegóły, bo założyłem, że mamy na takie, wiesz, newski, powiedzmy, chwilę czasu, ale no powodem było to generalnie, że temat jest bliski mojemu sercu, tak? Bo naprawdę naście lat pracowałem w firmie, no akurat nie tej, nazwa została już wymieniona na początku, no ale wiem mniej więcej jak to działa. Przetarg na usługi serwisowe wygrał ktoś inny niż producent pojazdu, czyli firma Newag. No i historia tak naprawdę się zaczęła już, znaczy w ogóle głośno się zaczęło o tym mówić w 2022 roku. A takim punktem startowym, można było powiedzieć, było to, że pojazd przyjechał na planowany serwis, bo tego typu pojazdy mają jakieś tam planowane serwisy i no po prostu warunki, które były w tym złośliwym, nazwijmy to, kodzie, zostały spełnione i pojazd po prostu zdechł, kolokwialnie mówiąc, nie można było go odpalić. No i wiesz... Jeden pojazd, no to okej, może być jakaś awaria czy coś, no coś się stało, no ale to wiesz, za każdym razem się powtarzało. Przyjechał kolejny pojazd i znowu to samo, kolejny i znowu to samo. I tak wszystkie pojazdy, które przyjechały na planowy serwis, po prostu pozdychały. Nie dało się ich uruchomić, no i ktoś zaczął się interesować, że coś jest jednak nie tak. No i ta firma serwisowa, która, podkreślę jeszcze raz, wygrała zgodnie z prawem i ze wszystkimi obowiązującymi zasadami przetarg na świadczenie usług serwisowych tychże pojazdów, no po prostu się zaniepokoiła. I to oni podjęli rękawice i zatrudnili, no nazwijmy to w cudzysłowie, zatrudnili, poprosili o pomoc właśnie tych polskich, polską grupę analityków. I od tego się zaczęło.
Bęk. I co było dalej? Jak już się dowiedzieliśmy, że pociągi działały wszędzie, tylko nie w tych miejscach, gdzie mogłyby być serwisowane no potencjalnie.
Badacze przeprowadzili tak zwaną inżynierię wsteczną, reverse engineering, bardzo popularne ostatnio słowo i bardzo naprawdę trudna do przeprowadzenia, bardzo trudny zabieg do przeprowadzenia. I dzięki właśnie temu zabiegowi wyciągnęli z pamięci komputera kod, uwaga, maszynowy, dając tym samym możliwość jego analizy. Znaczy byli w stanie po prostu go przeanalizować, tak? Zrobię tutaj drobną przerwę. Czym się różni kod maszynowy od kodu źródłowego? Mówiąc o tym drugim, czyli kod źródłowy, jest to kod napisany przez programistę, zrozumiały dla, no, nazwijmy, przeciętnego człowieka, a mówiąc o przeciętnym człowieku, no to takim, kto czuje tego Matrixa. Kod maszynowy to są już instrukcje bezpośrednio dla procesora, na którym ten kod jest wykonywany, więc on jest o wiele bardziej skomplikowany. No i właśnie dzięki tej inżynierii wstecznej wyciągnęli ten kod maszynowy i go przeanalizowali. W kodzie zostały znalezione, oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, czyli warunki, że jeśli pojazd w danej lokalizacji geograficznej będzie stał przez x dni, no to ma się nałożyć blokada. Oprócz tego typu kwiatków znaleziono również symulację awarii niektórych podzespołów po przekroczeniu pewnego przebiegu przez pojazd. No, słaby zabieg.
Z pralkami, które się dziwnie psują po, po utraceniu gwarancji.
Tak, dokładnie, po upływie gwarancji. No właśnie, to jest trochę w moich wnioskach, do których przejdziemy później. No ale oczywiście, no, odkrycie analityków wywołało wielkie oburzenie i zainteresowanie mediów, polityków, ekspertów i też pasażerów. W ogóle bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście producent pojazdów zaprzeczył oskarżeniom i zasugerował, że to być może konkurencja mogła ingerować w oprogramowanie, czy może ktoś inny. Analitycy jednak podtrzymali swoje ustalenia i przedstawili dowody na swoją analizę. No i przede wszystkim, co ważne, to należy w sumie wręcz podkreślić, że dostęp do kodu źródłowego, czyli tej zrozumiałej formy kodu dla człowieka, ma tylko i wyłącznie producent pojazdu i oficjalnie o tym mówią. Ja też nie chcę mówić, kto tutaj jest winny, kto mógł to zrobić, kto nie mógł. To nie jest, powiedzmy, podcast na ten temat, tak? Dzielę się z wami moimi przemyśleniami, a tak naprawdę na temat, znaczy dzielę się wnioskami, bo to wnioski są tak naprawdę ciekawe, płynące z tej historii. No bo tak naprawdę abstrahując już właśnie od tej sytuacji, tak, kto jest winna, kto nie i tak dalej, powyższy przypadek można wpisać w szerszy trend naszego życia. Wielu producentów sprzętu, tak jak zresztą Krzysiek powiedziałeś, stosuje właśnie podobne sztuczki, no może nie tak właśnie perfidne jak w tym przypadku, no ale popatrzmy chociaż na to, co powiedziałeś, na tych producentów pralek czy jakiegokolwiek innego sprzętu.
Kurczę, teraz też sobie przypomniałem, kiedyś taka podobna historia była chyba z dyskami, które po iluś, swoich cyklach życia, obrotach, nie wiem, cokolwiek, padały, automatycznie padały.
Możliwe, no.
Który to był producent? Być może ktoś sobie przypomni, ale pamiętam, że była taka głośna historia, że dopiero po upgrade'zie oprogramowania te dyski funkcjonowały tak, jak funkcjonować powinny, natomiast one standardowo padały po upływie gwarancji.
Wiesz co, no akurat nie pamiętam, nie znam tej sprawy. Coś mi dzwoni w jakimś kościele, ale no, nie będę teraz szukał, pomimo tego, że nagrywamy w niedzielę.
Nagrywamy w niedzielę, więc wiesz, może dzwonić.
Dokładnie. No ale wiesz, no popatrzmy gdzieś indziej, tak? No chociażby Apple, tak? No obydwoje bo może nie kochamy Apple'a, ale naprawdę...
Właśnie się zastanawiam, co ty teraz mówisz w ogóle.
Ale naprawdę ich lubimy, no ale zobacz, no chociażby kwestia tak, uruchomili od jakiegoś czasu program przecież tych samodzielnych napraw, spoko, tak. No ale tak czy siak blokują użycie pewnych nieoryginalnych części, tak? Wyskakują ci powiadomienia, że w ogóle, wiesz, no okej, bateria działa, ale ani nie przejrzysz jej cyklów, wiesz, ani nie przejrzysz jej, wiesz, kondycji i tak dalej, to też jest w pewnym stopniu software'owa blokada, tak? Volkswagen przecież też była afera, gdzie zaprogramował komputery pokładowe niektórych modeli tak, aby na czas testów laboratoryjnych ograniczały emisję spalin. Było o tym głośno przecież, tak? To też są software'owe...
Dieselgate.
Tak, to też są software'owe...
Nie tylko Volkswagen.
Czyli programowe sztuczki mające na celu tu i teraz działanie takie, a po pewnych, osiągnięciu pewnych warunków, żeby coś jednak się zmieniło, nie? No i można porozmawiać na temat wniosków. Czy w ogóle coś możemy z tym zrobić w dzisiejszym świecie?
W tym, wiesz co, w kontekście pojazdów typu tramwaj, pociąg, typu autobus, jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała sytuacja i tu pewnie trzeba byłoby jakiegoś eksperta z branży wziąć, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, od lipca przyszłego roku wchodzą nowe przepisy w zakresie homologacji pojazdów i poza tym aspektem homologacji takiej typowo maszynowej, gdzie samo urządzenie jest homologowane i czy zgodnie z przepisami, ma być również homologowane oprogramowanie.
Super.
I być może właśnie tego typu problemy już nie będą występowały, bo poza dostarczeniem dokumentacji, DTR-ek, masy papierów stricte dla pojazdu od tej strony mechanicznej, również będzie dostarczana dokumentacja oprogramowania i takie przypadki już nie będą miały miejsca, a już na pewno nie trzeba będzie robić inżynierii wstecznej, żeby w ogóle dojść, co było przyczyną danego problemu.
Byłoby
więc kto
super.
Wie, pytanie, może ten temat się pojawi.
Pytanie, wiesz, czy po drugiej stronie ktoś, kto będzie przybijał tą, wiesz, pieczątkę, czy cokolwiek tam będzie, naklejał, wiesz, naklejkę, że homologacja przeszła, czy będzie w stanie zrozumieć ten kod, nie? No ale
generalnie wątek też dotyczy cyberbezpieczeństwa i takich zagrożeń dla komunikacji miejskiej, w związku z tym, że na przykład, nie wiem, jakiś haker, złoczyńca może sparaliżować pojazd i go na przykład unieruchomić, włamując się do niego, bo dzisiejsze autobusy czy tramwaje to już nie są tylko mechaniczne urządzenia,
no tak,
ale przede wszystkim bazują na oprogramowaniu. Dokładnie.
Tak, tak.
Dokładnie, ale słuchaj, no myślę, że wątek ciekawy. Historia, z tego co jest mi wiadomo, jeszcze nie jest skończona do końca i tam pewne różne tarcia się dzieją, więc myślę, że wątek warto śledzić. Kto wie, może jeszcze do niego wrócimy.
Dajesz teraz.
Ja powiem ci, złapałem wczoraj, może nie najnowszy odcinek, ale mega, mega fajny odcinek podcastu Fundacji Pan Optykon o nazwie Algorytm Traumy, jak Facebook karmi się twoim lękiem. W zasadzie był to reportaż opowiadający historię pewnej kobiety, która non-stop na feedzie, czyli tym głównym wallu Facebooka, dostawała dość niepokojące treści, między innymi o chorobach, to też był okres covidowy, więc powikłaniach z covidach, śmierci, wypadkach i tak dalej. Generalnie ilość tych feedów była tak olbrzymia, że no, kobieta no, zaczęła się po prostu bać, tak? I zgłosiła się do Fundacji Panoptykon i próbowali ten temat zbadać. Nie chcę zdradzać szczegółów, zapraszam gorąco do tego podcastu i oczywiście zalinkujemy, bo to mega ciekawa historia o tym w zasadzie, jak Facebook postępuje, jak podchodzi do naszych danych i jak nas, mówiąc wprost, zlewa ciepłym moczem i ma nas głęboko gdzieś, bo dojście do ustawień prywatności, do zainteresowań, to jest naprawdę droga przez mękę, a co więcej, nawet jeśli zmienimy te zainteresowania, to i tak Facebook pięknie to opowiada, no w zasadzie i tak zrobimy jak chcemy, bo będziemy dostosowywać treści do tego, co ciebie angażuje, a jeżeli kogoś akurat angażują choroby, no bo się przejmuje tym, tak, i spędza trochę dłużej czasu nad tym tematem, no to automatycznie dla Facebooka to jest pieniądz, no bo ktoś siedzi, a ktoś za te reklamy jeszcze wcześniej zapłaci, więc generalnie pieniądz się zgadza dla Facebooka, wszystko gra, natomiast cierpi na tym człowiek.
To teraz sobie jeszcze weź wyobraź, wiesz, cierpi człowiek, jasna sprawa, to jest okropne to, o czym mówisz, ale tutaj mówisz o przypadku dorosłej kobiety, nie? A teraz sobie wyobraź, jak przed komputerem dziecko siedzi, nie?
I to jest też ten wątek poruszony, bo generalnie w Stanach Zjednoczonych toczy się proces przeciwko Meta, czyli właściciel Facebooka, przez 30 ileś stanów wytoczonych o aferze, która wynikła z wewnętrznych dokumentów Facebooka. Jeden z sygnalistów doniósł o tym, że Facebook doskonale wiedział o szkodliwym czynniku na dzieci, miał dane, natomiast w zasadzie nic z tym tematem nie zrobił. Natomiast po co ja o tym mówię dzisiaj, tak? Poza tym, że historia jest bardzo poruszająca, bardzo myślę ważna, żeby w zasadzie każdy użytkownik internetu ją wysłuchał, to kilka takich wniosków mi się tu nasunęło. Takie dyrdy mały o tym, że Facebook dostosowuje treści do naszych potrzeb, jest to indywidualne, a już na pewno jest to miejsce, gdzie możemy spotkać się ze znajomymi, to jest totalna bzdura, to nie ma nic wspólnego. Myślę, że takie mrzonki jeszcze jak moje pokolenie może mieć, że tu mamy swoich znajomych i tak dalej, to jest bzdura. Tak naprawdę ludzie i tak się komunikują przez Messengera, notabene, którego właściciel nadal jest Meta, czy WhatsAppa, natomiast to nie jest już miejsce, gdzie sobie widzimy zdjęcia znajomych, znaczy widzimy, tylko jest to maluteńka część feedu, czyli
kurczę,
tego,
więc
tu jakby, jeżeli myślicie o Facebooku w tym przedziale, to nie. Popatrz nawet na znajomych, na ludzi, co robią na Facebooku. Przeciągają rolki, czy te reelsy, tak, paluchem i napychają głowy tym, co tam widać. Minutowe filmiki, krótkie treści pochłaniające i mega dostosowane do naszych potrzeb. I to nie tylko Facebook, to robi Instagram, mistrzem świata jest w tym TikTok. I myślę, że o tym trzeba pamiętać. I tu mi się skojarzyła taka dość niefajna scena z Matrixa. Był taki moment, jak Neo, jak tam przechodził przez świat robotów, tak, zobaczył kokony ludzi, z których roboty czerpali energię, farma ludzi generalnie. Ja mam wrażenie, tak, że tak. Facebook i nie tylko Facebook, inni producenci podobnie nas traktują, a dokładnie naszą wiedzę, naszą dane, którą udostępniamy w zasadzie za free,
no, ale oczywiście,
do tych przedsiębiorstw i generalnie jesteśmy takimi generatorami.
Oczywiście.
Natomiast ktoś mógłby powiedzieć w całej tej historii, no hello, kurde, skoro tak narzekasz na Facebooka, czy możesz z niego nie korzystać? O co ci chodzi? Wyłącz to, jak jesteś. I tu powiem ci, sorry, ale muszę tylko dokończyć, bo to jest clue tak naprawdę.
Bo ja też coś mam na ten temat.
Nie jest to takie proste.
Ja cię zaskoczę,
Ja ci powiem, dlaczego to nie jest takie proste. Ponieważ niestety w dzisiejszym społeczeństwie stało się tak, że grupy na Facebooku w dużej mierze wycięły stare fora internetowe, PHP, BB i masę takich fajnych forów internetowych, gdzie były wątki, off-topiki, grupy i tak dalej. Przeszło to na grupy na Facebooka. I teraz co się dzieje? Tak. Jesteś w przedszkolu, grupa rodziców w przedszkolu. Jesteś w szkole, grupa klasy w przedszkolu, gdzie rodzice dyskutują. Kupujesz kurs online, proszę bardzo, dostajesz w prezencie do końca roku dostęp do grupy na Facebooku, gdzie mamy cotygodniowe konsultacje i tak dalej. Nie masz Facebooka? Nie korzystasz. I idąc dalej, nawet będąc rodzicem, nie zgadzasz się na publikację dzieciaka w mediach społecznościowych, automatycznie jest wykluczane, ponieważ rodzice źli nie dali zgody, więc dziecko albo jest gdzieś z boku, albo co w najlepszym wypadku, przyklejaną ma buźkę. I niestety to jest najbardziej w tym wszystkim tragiczne, że można powiedzieć, ja z tego nie chcę korzystać, tylko jeżeli z tego nie chcesz korzystać, to automatycznie społecznie w pewnej części jesteś wykluczony.
Tak, Tak, kurczę. Wiesz co, ja tak, znaczy w ogóle już mamy na liczniku prawie 20 minut, więc ja chyba muszę zrezygnować z jednego tematu, ale w kontekście tego, co powiedziałeś, wiesz co, jednym z tematów, który rzeczywiście też ja przygotowałem na dzisiaj i to jego przedstawię bardzo krótko, to rzeczywiście dotarłem do takiej strony, gdzie możesz znaleźć zamienniki różnego rodzaju oprogramowania, ale zamienniki, które są etyczne i dbają o twoją prywatność. I to są zamienniki takich gigantów jak Google, Microsoft, Facebook właśnie, czy Adobe. Warto przejrzeć tą listę, no chociażby po to, żeby być może znaleźć coś ciekawego dla siebie, a być może... Jesteś osobą wpływową, tak to nazwijmy, nie wiem, przewodniczącym Rady Rodziców i być może zamiast właśnie tej grupy facebookowej spróbujecie korzystać na przykład z czegoś innego, być może lepszego, bardziej bezpiecznego. Nie?
I to jest temat na odcinek, bo generalnie problem zarządzania wymianą informacji w małych grupkach społecznych, w mojej opinii, nie jest dzisiaj taki oczywisty, bo grupę na Facebooku można pyk założyć i tak dalej, ale już właśnie skorzystać z innych narzędzi, a broń Boże wyhostować własne forum internetowe, to już nie jest tak właśnie łatwe. Oczywiście są inne rozwiązania typu Discord, no ale to już się też niekoniecznie dobrze kojarzy, trzeba dodatkowe konta, inne historie.
Dlatego
temat myślę, że trzeba zostawić, przyparkować na osobny odcinek.
Tak, ja o tym tylko mówię, oczywiście linka pod filmem na YouTubie i pod podcastem przekażemy, a rzeczywiście być może przyjrzymy się tematowi głębiej i nagramy o tym osobny odcinek. Oddaję, Krzysiek, tobie głos.
To w takim razie na szybciutko jeden temat, bez wchodzenia w szczegóły. Parę dni temu bardzo niefajna afera firmy Ubiquiti. O co chodziło? Firma Ubiquiti to jest firma, która dostarcza routery, kamerki.
Sprzęt
bardzo
sieciowy,
profesjonalny,
nie?
Bardzo profesjonalna firma, tak? Jakbym powiedział, naprawdę to jest, kurczę, no...
Firma pro, wersja pro.
Tak. Urządzenia często wykorzystywane do celów biznesowych, ewentualnie restauracje, hotele i tak dalej. I o co chodziło? Problem z tymi kamerkami pojawił się taki, czy nie tylko z kamerkami i routerami, że w pewnym momencie ludzie dostawali powiadomienia na smartfona, ci, którzy mieli dostęp zdalny ustawiony, czyli z każdego miejsca, gdzie masz internet, możesz sprawdzić, co się dzieje w twoim domu, ktoś się rusza w okolicy tej kamery, wykryto ruch. Problem polegał na tym, że to nie były ich kamery, ani ich routery. I ludzie widzieli nie tylko swoje kamery, ale dostęp do konfiguracji routerów. Generalnie mogli skonfigurować komuś sieć. I po co ja to mówię? W przypadku firmy Ubiquiti oni nie kryli głowy w piach, przyznali się do tematu, szybko temat załatali, poinformowali użytkowników, można powiedzieć, sprawa wyjaśniona, jest tam jakaś grupa 1 użytkowników, która ma zostać poinformowana, że do dostępu do ich danych jest... czy był naruszony, można powiedzieć. Natomiast mówię o tym dlatego, aby przy okazji tej firmy, przy okazji tego incydentu, każdy z nas się zastanowił, okej, mam w domu może kamerkę, mam w domu może jakiś elektryczny dzwonek, mądrą zmywarkę, tak, lodówkę, inne historie, które są podłączone do sieci i mają zdalny dostęp ustawiony. Zdalny, czyli jeszcze raz przypomnę, taki, który pozwala z każdego miejsca poza domem sterować tym urządzeniem. I o ile mamy do czynienia z profesjonalną firmą, przyzna się, poinformuje, ale ile jest badziewnych urządzeń, które kurde blade... A dobra, nieważne.
Tanio
i okazuje się,
jest,
że nasza prywatność jest non-stop naruszana.
Ale dokładnie,
wyobraźcie
dokładnie o tym, przepraszam, że Krzysiek, wejdę ci w zdanie, dokładnie właśnie o tym mówiłem w naszym poprzednim podcaście, jak tym długim podcaście, jak mówiliśmy o urządzeniach IoT, żeby właśnie skupiać się na tych profesjonalnych, powiedzmy, firmach, na tych firmach pro. Jasne, to oczywiście kosztuje więcej, ale wpadki zdarzają się każdemu. Tak, Ubiquiti to jest potwierdzony przypadek, ale przynajmniej tak jak powiedziałeś, nie chowają głowy w piasek, szybciutko naprawili swoją lukę, poinformowali wszystkich, być może jakieś rekompensaty też się pojawią, a gdyby miał sprzęt on takiegoś, za przeproszeniem, przepraszam, Chińczyka, czy jakiegoś, wiesz, domowego programisty i tak dalej, no sorry, nie?
Tak, plus myślę, że po prostu się zastanowić, czy ja naprawdę, jak już mam tą kamerkę, to muszę ją na zewnątrz wypuszczać, tak? Poza moją sieć domową. Czy to jest takie must have? Czy tak naprawdę mi na tym zależy? Czy to poprawia moje bezpieczeństwo? Jeżeli to jest must have, to jeszcze raz, jeżeli masz kamery internetowe w domu, które bardzo często też mają mikrofony wbudowane, jeżeli sam nie jesteś pewien, jak to zrobić, zleć to profesjonalistom i zabezpiecz tą infrastrukturę, żeby się nie wplątać w problemy, no bo kto by chciał być
No
podglądany w
dokładnie,
domu
dokładnie.
na własne życzenie.
Dokładnie.
Ja mam jeszcze jeden
Ale
temacik,
szybciutko, bo już nam się czas
przestroga,
kończy.
ale to na koniec. Mateo, czy ty masz jeszcze jakiś jeden temacik, który chciałeś poruszyć?
Mam, ale nie zdążę go w parę sekund
Nie
opowiedzieć,
zdążysz go
także
dzisiaj.
tak, zostawię sobie go na deser, na następny raz.
Dobra, to ja mam jedno takie przesłanie, ponieważ w ostatnim tygodniu jesteśmy zalewani gigantyczną liczbą SMS-ów, maili, nawet pod portal Puls Biznesu ktoś się podszył pod pretekstem paczki DHL-u. Są też rozmowy telefoniczne, maile, od groma tego jest. Złodzieje naprawdę
No
rozpędzili się w
święta,
te
nie?
święta na
No.
grubo, na grubo. I łatwo wplątać się w problemy. Uważajcie, i tu nawiązując też do odcinka, o którym wspomniał Mateusz, poprzednio nagraliśmy odcinek, w którym co prawda przez blisko 1,5 godziny ględzimy o podstawowych zasadach życia w internecie, o higienie, jaką każdy z nas powinien zachować, korzystając z dobrodziejstw
Tak.
internetu, tak żeby sobie po prostu problemów nie narobić.
Obowiązkowa lektura dla każdego. Serio. No to cóż,
To cóż,
kończymy na dzisiaj.
zanim się nam kamery wyłączą,
Dokładnie.
kończymy. Będziemy co jakiś czas robili tego typu odcinki. Jeżeli wam się podobają, dajcie znać w komentarzach, czy to na Spotify, czy to na YouTubie. Jeśli to zrobicie, będzie nam bardzo miło. Też być może nas algorytmy podcastowo-youtubowe będą
Docenić.
mogły gdzieś tam wyżyć, docenić.
Tak, tak.
Jeżeli wam się też te treści po prostu nie podobają, to też dajcie znać. Będziemy się lepiej starali. I cóż, dzięki bardzo. Życzymy wam dobrego popołudnia, poranku, kiedykolwiek tego słuchacie.
Dzięki serdecznie. Do zobaczenia, Krzysiek. Do zobaczenia, drodzy widzowie, i trzymajcie się.
Trzymajcie się, dzięki, do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.